Mariusz Lubieniecki. Horror w mieście młodzieży. Komsomolsk nad Amurem leży na wschodzie Rosji, 10 tysięcy kilometrów od Warszawy. To jedno z wielu miast, które powstało na Dalekim Wschodzie w latach 30. ubiegłego stulecia w związku z rozwojem przemysłu ciężkiego. Kilkadziesiąt lat temu zbudowano tutaj stocznie łodzi podwodnych oraz wytwórnie myśliwców. Przy prowadzonych z olbrzymim rozmachem inwestycjach pracowali głównie młodzi komsomolcy, stąd nazwa miasta, choć ostatnimi czasy coraz częściej przyznaje się, że miasto powstało głównie siłami zesłańców i więźniów politycznych. Obecnie liczy niecałe 300 tysięcy mieszkańców i jest ważnym węzłem na bajkalsko-amurskiej magistrali. Zwłoki młodego mężczyzny w parku kolejowym w centrum miasta znalazł przypadkowy przechodzień, który szedł tędy przed godziną 9:00. Ciało Denata leżało niedaleko chodnika, około 100 metrów od głównego wejścia do parku, z placu Wołgaskiego. Zanim pojawiła się ekipa dochodzeniowo-śledcza i zamknięto bramy wejściowe do parku, wiele osób zrobiło telefonami komórkowymi zdjęcie Denata bez głowy i jeszcze tego samego poranka opublikowało je w mediach społecznościowych. Z pierwszych oględzin wynikało, że śmierć Denata nastąpiła 10-12 godzin wcześniej, czyli poprzedniego dnia wieczorem. Na jego ciele ujawniono wiele obrażeń, dwie rany na palcach prawej ręki, ślady po ciosie zadanym nożem w plecy, wreszcie ślady po kilkunastu uderzeniach w brzuch i klatkę piersiową. Wiele wskazywało na to, że zanim dokonano okrutnej zbrodni, mężczyzna próbował się bronić, ale, jak widać, bezskutecznie. Krwawe ślady na ziemi wskazywały, że jego ciało było ciągnięte co najmniej kilkanaście metrów, zaś głowę odcięto w innym miejscu. Policja przez kilka godzin szukała głowy nieszczęśnika w najdalszych zaułkach parku, jednak nigdzie jej nie było. W pobliżu ciała zamordowanego znaleziono telefon komórkowy i legitymację szkolną. Na tej podstawie, jak również dzięki charakterystycznym tatuażom, błyskawicznie ustalono tożsamość Denata. Okazał się nim 19-letni Artem S., uczeń miejscowej szkoły techniki lotniczej, dobry i pilny uczeń, który do tej pory nie był notowany w kronikach kryminalnych. Był spokojnym człowiekiem, nie miał wrogów. Mieszkał na jednym z pobliskich osiedli razem z matką, młodszą siostrą i ojczymem. Przez wiele lat niemal każdą wolną chwilę spędzał trenując najpierw boks, a potem kickboxing. Zdobył wiele tytułów mistrzowskich w swojej klasie, jednak od 2 lat coraz rzadziej pojawiał się na macie. Trenerom tłumaczył się nawałem zajęć w szkole i pierwszymi miłościami. To był jeden z moich najspokojniejszych uczniów, a jednocześnie normalny, dobrze wychowany chłopak, opowiadał dziennikarzom ostatni trener Artema. Poza ringiem nigdy nikogo nie uderzył, z nikim się nie kłócił. Rozmawiałem z jego kolegami z klubu. Nie słyszałem, żeby miał jakichś wrogów. W głowach nam się nie mieści, kto i dlaczego w tak okrutny sposób pozbawił go życia. Artem podobno sporo czasu marnotrawił na gry komputerowe, ale z tym problemem zmagają się rodzice wielu nastolatków nie tylko w Rosji, lecz na całym świecie. Kilka miesięcy wcześniej przyłączył się do Świadków Jehowy, często odwiedzał miejscowy dom modlitw. Od tamtej pory spoważniał, przestał używać nieprzyzwoitych słów, a nawet próbował rzucić palenie, które było jedyną skazą na jego życiorysie. Kto i dlaczego zamordował go w tak bestialski sposób? To wyzwanie, przed którym stanęli miejscowi śledczy. Zabójstwo w mieście młodzieży, bo tak mówiono o Komsomolsku nad Amurem w początkach jego istnienia, wstrząsnęło nie tylko jego mieszkańcami, ale całym krajem chabarowskim. Jeszcze tego samego dnia rozniosły się plotki, że zbrodnia była dziełem satanistów. W mediach społecznościowych pojawiły się informacje, jakoby bliżej nieustalona grupa wyznawców szatana, która do tej pory mordowała jedynie zwierzęta, posunęła się krok dalej, do zabójstwa człowieka. Wydawało się to nieprawdopodobne, ale biorąc pod uwagę siłę rażenia każdej plotki, nie ma się co dziwić, że szybko obiegła ona ćwierćmilionowe miasto. Rzeczywistość okazała się jednak mniej sensacyjna. Brutalne zabójstwo było wynikiem zwykłej zazdrości między nastolatkami. Spotkali się w gronie kilku przyjaciół 22 października 2016 roku. To była zwykła potańcówka albo domówka, mówiąc językiem dzisiejszej młodzieży. Były dziewczyny i chłopaki, muzyka i tańce, zakąski i alkohol. Tego ostatniego musiało być sporo, bo młodym ludziom nadmiar spożytych procentów szybko uderzył do głowy. Jedną z uczestniczek imprezy była 17-letnia Olena M., uczennica miejscowej szkoły. Wbrew rozpowszechnianym za pośrednictwem internetu opiniom, że tylko szaleństwo i rozrywka jej w głowie, była normalną i odpowiedzialną dziewczyną. Nauczyciele nie mieli do niej zastrzeżeń, a ona sama dużo udzielała się w szkolnym kole wolontariatu, opiekując się małymi dziećmi. Olena miała młodszego o rok chłopaka, Nikitę. Niestety jej narzeczony nie mógł pójść na tamtą domówkę, co dla dziewczyny nie było problemem. W zastępstwie towarzyszył jej m.in. starszy o 3 lata Artem S., który doskonale znał się z jej chłopakiem. W trakcie zabawy Olena wypiła zbyt dużo, bo zaczęła zalecać się do Artema. Podobno w pewnym momencie zaczęła go całować, co trochę zaskoczyło chłopaka, ale nie bronił się specjalnie przed jej zalotami. W pewnym momencie dziewczyna miała poprosić pozostałe towarzystwo, by opuścili pokój. Co działo się za zamkniętymi drzwiami, wiedzieli tylko oni. Kilkanaście minut później, kiedy dołączyli do reszty towarzystwa, Olena M. oświadczyła, że uprawiali seks oralny. Czy były to tylko przechwałki, czy prawda? Trudno powiedzieć. Artem tylko się uśmiechał. Nikt nie kontynuował tego tematu. Zresztą zaraz potem towarzystwo zaczęło się rozchodzić. Następnego dnia, kiedy dziewczyna wytrzeźwiała, chyba zaczęła żałować swojego postępowania. Trudno powiedzieć, czy bała się reakcji swojego chłopaka, czy też może nie chciała się narazić na śmieszność w oczach znajomych z powodu swojej gadatliwości. Kiedy spotkała się ze swoim chłopakiem niemal ze łzami w oczach, przyznała mu się, że wczoraj wieczorem Artem ją zgwałcił. Nie wiem, jak to się stało. Może za dużo wypiłam, ale on zaczął się do mnie bezczelnie dobierać. Nie miałam siły krzyczeć, żeby przestał. Świat mi wirował. Nie wiedziałam, czy to jawa, czy to sen. Łukała i przytulała się do swojego mężczyzny. Mimo że czyn, jakiego rzekomo miał się dopuścić starszy kolega, jest surowo karany przez prawo, to jednak 17-latka nie zwróciła się do policji. Wystarczyło jej powiadomienie swojego chłopaka, któremu pokazała siniaki na ciele i nogach. Pewnie przez myśl jej nie przeszło, że cała ta historia zakończy się taką tragedią. Nikita był zszokowany tym, co usłyszał od Oleny. Ucierpiała nie tylko jego dziewczyna, ale jeszcze bardziej jego męskość. Musiał jak najszybciej spotkać się z Artemem, by dowiedzieć się, czy jego dziewczyna mówiła prawdę. W tym celu napisał do niego SMS-a z żądaniem jak najszybszego spotkania. Tamten chyba domyślał się, o co chodzi, bo początkowo unikał rozmowy. Tłumaczył się nawałem zajęć w szkole albo obowiązkami w domu. Nie mógł jednak odkładać w nieskończoność przykrej, jak się spodziewał, dla niego rozmowy. Inna rzecz, że nie spodziewał się żadnego niebezpieczeństwa. Byli od kilku lat znajomymi, nieraz spotykali się tylko we dwóch. Raczej nie brał pod uwagę tego, że tamten może mu zrobić jakąś krzywdę. Tym bardziej, że mieli się spotkać w pobliżu wejścia do parku kolejowego. To miejsce w centrum miasta, od rana do wieczora kręcą się tam ludzie. Podczas rozmowy Nikita oskarżył Artema o zgwałcenie jego dziewczyny. Co ci przyszło do głowy? Kto ci naopowiadał takich głupot? Wiem, że to twoja kobieta i nigdy nie zrobiłbym jej krzywdy. Próbował się usprawiedliwić, ale nie był jakoś zbyt przekonywający. Nie kłam, Olena ze szczegółami opowiedziała mi o ostatniej imprezie. I co? Coś jej zrobiłem? To była tylko zabawa. Olena nie wyglądała na niezadowoloną, przecież mogła wyjść. Nikt nie trzymał jej siłą. Artem próbował jeszcze obrócić wszystko w nic nieznaczący epizod. Tego Nikicie było już za wiele. Nie dość, że kolega sponiewierał jego dziewczynę, to jeszcze nie widział w tym nic złego. Taka postawa wyzwoliła drzemiące w nim pokłady furii. Między mężczyznami doszło do przepychanki słownej, ale na tym się nie skończyło. W pewnym momencie Nikita wyjął ukryty w kurtce nóż kuchenny i zadał Artemowi pierwszy cios w bok. Tamten nie spodziewał się ataku. Widząc rozwścieczonego kolegę, salwował się ucieczką. Pobiegł w głąb parku między drzewa. Może łudził się, że tam łatwiej zgubi napastnika? Może miał nadzieję, że chwilowy konflikt skończy się na tym jednym ciosie? Mylił się. Urażona męska duma Nikit domagała się srogiego zadośćuczynienia. Dlatego napastnik ruszył za swoją ofiarą. Nie musiał go zresztą długo gonić. Po niespełna 100 metrach dopadł Artema i kolejny raz zamachnął się, trzymanym w ręku nożem. Siła kolejnego ciosu powaliła starszego nastolatka na ziemię. Zaraz potem dopadły go kolejne uderzenia metalowego ostrza. Najpierw w klatkę piersiową, potem w żołądek. Bardzo szybko stracił przytomność, nie miał siły się bronić. Z każdą sekundą, z każdym ciosem kończyło się jego 19-letnie życie. Wreszcie skonał. Nikicie to nie wystarczyło. Nadal trzymał w ręku nóż, którym zadawał śmiertelne ciosy i postanowił zrobić z niego użytek. Odciął głowę zamordowanego kolegi, zapakował do foliowego worka, który miał ze sobą i włożył do plecaka. Ciało denata przeciągnął w bardziej ustronną część parku, po czym, jak gdyby nigdy nic, poszedł piechotą do domu. Wziął prysznic, poszedł spać. Następnego dnia odwiedził swoją rzekomo zgwałconą dziewczynę. Chciałem zanieść głowę zamordowanego kolegi Olenie, by w ten sposób udowodnić jej swoją miłość, wyjawił podczas pierwszego przesłuchania. Czy pokazał jej głowę Artema? Śledczy nigdy nie potwierdzili tej informacji, nie ustosunkowali się też do wyjaśnień podejrzanego. Tamtego przedpołudnia plecak z głową zamordowanego obciążony kamieniami wrzucił do przepływającej przez miasto rzeki Silinki, dopływ Amuru. Nie wiem, dlaczego go zamordowałem. Może dlatego, że byłem oślepiony gniewem? To wszystko potoczyło się tak nagle. Próbował usprawiedliwiać swoje zachowanie. 16-latek już podczas pierwszego przesłuchania przyznał się do zamordowania starszego kolegi. Trudno powiedzieć, co pchnęło go do tak makabrycznej zbrodni. Jedni twierdzą, że była to reakcja na upokorzenie jego dziewczyny, inni, że chęć wyeliminowania konkurenta w walce o serce 17-letniej wybranki. Ile w tym było zazdrości, a ile złości, wie tylko zabójca. Inna rzecz, że 16-latek spędzał dużo czasu na internetowych forach poświęconych seryjnym zabójcom, że praktycznie nigdy nie rozstawał się z ostrym nożem. Nosił go do szkoły, na treningi, a nawet na spotkania towarzyskie. Jego związek z Oleną nie wyglądał na coś przelotnego. Moja córka wprost rozkwitła, kiedy zaczęła spotykać się z Nikitą, stwierdziła w rozmowie z dziennikarzami matka Oleny. Kiedy raz czy drugi się pokłócili, była bardzo zmartwiona i mocno to przeżywała. Nikita często odwiedzał nasz dom, był bardzo spokojnym i dobrze wychowanym nastolatkiem. Kiedyś nawet rozmawiałam z nią, dlaczego właśnie on został jej chłopakiem, choć wokół niej było tylu innych adoratorów. Powiedziała mi, że jest najlepszym i najbardziej wartościowym spośród nich. Nikita R. został oskarżony o zabójstwo, którego motywem była zazdrość. W toku śledztwa wyszło na jaw, że początkowo próbował spalić ciało zamordowanego kolegi, jednak nie udało mu się zrealizować tego planu. Ponieważ w momencie popełnienia przestępstwa miał 16 lat, groziła mu maksymalnie kara 10 lat więzienia. W poniedziałek, 23 października 2017 roku, zapadł wyrok. Młody mężczyzna został skazany na karę 6 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności, a jako karę dodatkową ma zapłacić 2 200 000 rubli odszkodowania ojcu zamordowanego chłopaka. Wyrok nie jest prawomocny. Zarówno oskarżyciel, jak i obrońca zapowiedzieli apelację od tego wyroku. Zbrodnią w dalekim Komsomolsku nad Amurem interesowała się cała Rosja. Choć zabójstwa są tam niemal na porządku dziennym, to dawno nie odnotowano równie bulwersującej zbrodni. Statystyki mają to do siebie, że nie zawsze odzwierciedlają prawdziwe dane. Właśnie tak jest w przypadku naszego sąsiada. Specyfika rosyjskiego systemu zliczania zabójstw polega przede wszystkim na tym, że jest on oparty na zliczaniu incydentów, nie zaś liczeniu ofiar. To pozornie niewielka różnica, ale jak to już w życiu bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Jeśli w Rosji przy okazji wybuchu bomby zginie kilkanaście osób, albo jakiś chory psychicznie człowiek zabije strzałami z karabinu maszynowego kilka osób, to i w jednym, i w drugim przypadku w statystykach przestępczości jest to traktowane jako jedno przestępstwo. Jeśli osoba na miejscu zdarzenia jest ciężko ranna i umrze kilka dni później w szpitalu w wyniku odniesionych ran, to mamy do czynienia nie z zabójstwem, tylko z umyślnym i poważnym uszkodzeniem ciała prowadzącym do śmierci. Te niuanse sprawiają, że prawdziwa liczba zabójstw w Rosji jest szokująco wielka i niespotykana w innych krajach. Biorąc to wszystko pod uwagę, nie jest przesadą stwierdzenie, że prawdziwa średnia morderstw w Rosji może spokojnie oscylować w granicach 25 zabitych na 100 tysięcy mieszkańców. Dla porównania, na 100 tysięcy mieszkańców najmniej jest ich w Słowenii, tylko pół. W Polsce współczynnik ten przekracza jedno zabójstwo na 100 tysięcy osób, a najwięcej wynosi on w Estonii, 5,5 i na Litwie, 6,5. Co składa się na tak dużą liczbę tych dramatycznych zdarzeń? Z jednej strony jest ona wynikiem przestępczości zorganizowanej i porachunków pomiędzy zwalczającymi się grupami przestępczymi. Z drugiej strony nawet zwykli prości ludzie o wiele częściej niż za czasów Związku Radzieckiego dopuszczają się zbrodni. Najmocniej to zjawisko widać na obszarach rolniczych, gdzie istniały kołchozy. Analitycy zaobserwowali, że w porównaniu z Zachodem w Rosji znacznie rzadziej dokonuje się zbrodni przy użyciu broni palnej. Wreszcie, co bardzo niepokojące, zabójstw coraz częściej dopuszczają się młodzi ludzie, wręcz nastolatki. Rosja znalazła się na pierwszym miejscu na świecie pod względem liczby zabójstw wśród młodzieży. Pozycję lidera w tym czarnym rankingu naukowcy wiążą nie tylko z ogólnym wzrostem przestępczości, lecz także z brakiem w państwie polityki młodzieżowej. Zazdrość bywa powodem działania masowych zabójców. Popełnione przez nich zbrodnie przerażają okrucieństwem oraz tym, że często ich ofiarami padają Bogu ducha winni ludzie. Z reguły media dostarczają doniesień o masowych morderstwach popełnianych przez Amerykanów, którzy w potocznej świadomości funkcjonują jako seryjni mordercy. W ostatnich miesiącach to jednak rosyjskie kroniki kryminalne wielokrotnie przynosiły informacje o takich zdarzeniach. 25 lipca 2015 roku Oleg B. zamordował 6 swoich dzieci w wieku od 1 roku do 7 lat i ciężarną żonę. W mieszkaniu znaleziono ich rozczłonkowane ciała, które sprawca powkładał do plastikowych worków. Następnie mężczyzna pojechał do pobliskiej miejscowości, skąd pochodził, i tam zamordował swoją matkę. Zbrodnia wyszła na światło dzienne dopiero po tym, jak pracownicy miejscowego przedszkola zgłosili policji, że z nieznanych przyczyn dzieci przestały uczęszczać na zajęcia, a z ich rodzicami nie było żadnego kontaktu. Mordercę schwytano 10 dni później w Kowrowie w obwodzie włodzimierskim, skąd pochodził. Stawiał zacięty opór, został ranny i w ciężkim stanie trafił do więziennego szpitala. Niestety na miejscu znaleziono kolejne zwłoki jego matki. Podobno chciał pojechać do teściowej, którą również planował zamordować. Żona mężczyzny w przeszłości wielokrotnie zgłaszała miejscowym policjantom, że jej mąż zachowuje się agresywnie, bije ją i dzieci, grozi im śmiercią, maltretuje i znęca się nad rodziną. Jednym z powodów miała być chorobliwa zazdrość mężczyzny, który podejrzewał kobietę, że kiedy on pracuje, ona spotyka się z rzekomymi kochankami. Funkcjonariusze bagatelizowali te zgłoszenia. Minęły 2 lata i Niżnym Nowogrodem wstrząsnął kolejny dramat. W tamtejszej fabryce samochodów jeden z pracowników wyciągnął nóż i zaatakował swoich kolegów. Zabił 3 osoby, 2 kolejne ranił. Wszystko wskazuje na to, że atak szału 41-letniego Siergieja B. spowodowany był zazdrością o 3 lata starszą laborantkę, która pracowała w tej samej fabryce. Dramat rozegrał się pierwszego dnia po tym, jak mężczyzna wrócił do pracy po miesięcznym urlopie. Z relacji świadków wynika, że w pewnym momencie wszedł do gabinetu swojego szefa, gdzie zastał również ową kobietę. Wszystko wskazuje na to, że przebywała tam wyłącznie w sprawach służbowych. Wydarzeń w gabinecie nie sposób odtworzyć. Siergiej B. wyjął nóż i zaczął dźgać dziewczynę i dyrektora. Do pokoju wbiegł inny pracownik fabryki, który usiłował obezwładnić napastnika. Po chwili na pomoc pośpieszyły jeszcze 2 osoby. Napastnik, który brał udział w wojnie czeczeńskiej, z łatwością rozprawił się z 3 ofiarami. Laborantką, szefem i jeszcze 1 pracownikiem. Kolejne 2 osoby natomiast poważnie ranił. Nożownika dopiero godzinę później ujęła brygada antyterrorystyczna. Siergiej B. rzucił się na nich i próbował ich ranić. W wyniku szarpaniny Rosjanin odniósł poważne obrażenia. Obecnie napastnik przebywa w szpitalu, jego stan jest ciężki, ale stabilny. Jak piszą rosyjskie media, najprawdopodobniej zabójca miał z laborantką romans, ale możliwe też, że żadnego związku nie było, a on podkochiwał się w kobiecie bez wzajemności. Zabójca ma żonę, która obecnie jest w ciąży. Mariusz Lubieniecki.